Ciała w beczkach, mordercy ze Snowtown i sadysta z Mokotowa. My, ludzie, nie jesteśmy jedynym gatunkiem na Ziemi, który zabija dla przyjemności. Jesteśmy natomiast najbardziej przerażającym gatunkiem, który zabija dla przyjemności. Zło jest elementem naszej natury. Powyższą myśl zaczerpnęłam z wypowiedzi sadysty z Mokotowa, wionącego życie w przepychu, bezkarnego potwora, który sieje strach nie tylko w Warszawie. Piotr Langer, bo o nim mowa, bohater powieści Remigiusza Mroza, zainspirował mnie do opowiedzenia wam historii, której finał wydarzył się w sennym miasteczku na południu Australii. Snowtown to maleńka mieścina, której ponad 400 mieszkańców utrzymuje się głównie z rolnictwa i ogromnej farmy wiatrowej, dostarczającej prąd do 180 tysięcy domostw. Żadna z ofiar zbrodni, którą przedstawię, nie pochodziła ze Snowtown. Również żaden ze sprawców tu nie mieszkał. A mimo to miasteczko jest znane na całym kontynencie właśnie z powodu morderstw, które zaszokowały Australijczyków w 1999 roku. Nic nie jest w stanie przebić niechcianej popularności, choć obywatele Snowtown starali się przez lata przyćmić złą sławę lokalnymi atrakcjami, pomnikiem gigantycznej turbiny wiatrowej i kolorowym muralem na wieży ciśnień. Turyści zjeżdżają się tutaj z całej Australii, by zrobić sobie selfie przed niepozornym budynkiem z czerwonej cegły, stojącym przy jednej z głównych dróg miasta. Dawniej mieścił się w niej wiejski bank, potem pustostan został wystawiony do wynajęcia. 20 maja 1999 roku, około godziny 13, podjechały tu policyjne wozy. Wokół zebrali się gapie, wozy transmisyjne i dziennikarze, nawet z zagranicy. Za grubymi, metalowymi drzwiami dawnego skarbca policja odkryła 6 plastikowych beczek. Były wypełnione kwasem i ludzkimi szczątkami. Skąd się tam wzięły? Ile było ofiar? I co najważniejsze, kto stał za makabrycznymi morderstwami? Nie był to jeden człowiek. Dlatego bardzo was poproszę o uważne słuchanie opowieści, by nie umknął wam żaden szczegół. John Justin Bunting był inicjatorem, prowodyrem i mózgiem wszystkich zbrodni. Miał jeszcze 3 pomocników. To jednak on opracowywał pozornie szalone plany polowania na ludzi. Charyzmatyczny, pomocny, dobry słuchacz, a zarazem manipulujący, egoistyczny, skupiony wyłącznie na własnych potrzebach. Urodził się 4 września 1966 roku w Inala w stanie Queensland. Wychowali go oboje rodzice, Tom i John Bunting. Niewiele wiemy o jego dzieciństwie i okresie dojrzewania, poza kilkoma faktami. 8-letni John został pobity i wykorzystany na tle seksualnym przez starszego kolegę lub też kolegę starszego brata. To najczęściej powtarzany detal, choć coś mi się tu nie zgadza, bo wiele wskazuje na to, że John nie miał rodzeństwa. W każdym razie dla niego samego trauma związana z molestowaniem stanowiła punkt odniesienia w jego światopoglądzie. Wiemy, że edukację zakończył na szkole średniej. Jako nastolatek pasjonował się fotografią, anatomią i bronią. W wieku 15 lat stracił dziewictwo. Dziewczyna zaszła w ciążę i znów czarna dziura w faktografii. Czy ciąża została usunięta, czy też John został ojcem? Nie wiem. Wątpię też, by ktokolwiek dzisiaj chciał się przyznawać do pokrewieństwa z nim, więc raczej nie poznamy prawdy. Pielęgnował w sobie nienawiść do pedofilów i gejów, która zrodziła się po wykorzystaniu. Jednak żądza zemsty w jego wydaniu obejmowała wszystkich homoseksualistów. Co tu dużo mówić? John Bunting chciał zabijać i szukał kozłów ofiarnych. Po skończeniu szkoły najpierw poszedł do pracy w krematorium. Podobno był dobrym pracownikiem, ale odszedł z własnej woli, za mało zarabiał. Następnie znalazł pracę w miejscowych zakładach mięsnych. Jawnie okazywał, że zabijanie zwierząt sprawia mu przyjemność. W wieku 23 lat ożenił się z Weroniką Tripp. Kobieta miała już syna z poprzedniego związku, ale z nowym mężem zamieszkała początkowo sama. W 1991 roku wynajęli dom przy 203 Waterloo Corner Road w Salisbury North, na ubogich przedmieściach Adelaide. John szybko zakolegował się z sąsiadami, kolejnymi członkami morderczego klubu. Robert Wagner był jego najbliższym kumplem, chociaż żył w związku z mężczyzną od lat. W przeciwieństwie do niskiego, krępego Buntinga, Wagner był bardzo wysoki i silny. Nadawał się na egzekutora. Był o 5 lat młodszy od swojego guru. Po zamordowaniu 7 ofiary Bunting zaczął na niego wołać Papa Smurf. Dla obu z nich zabijanie było zabawą, jak to określali. Przekonacie się, że zbrodnie niewiele miały wspólnego z teoretycznym motywem tępienia pedofilii. Były aktem czystego zła. Drugi znajomy, starszy od Buntinga o 8 lat, Mark Haydon, miał żonę. Dołączył do krwawego duetu, choć, jak się przekonacie, najprawdopodobniej nigdy nikogo nie zabił. To właśnie on w styczniu 1999 roku wynajął opuszczony budynek banku stanowego w Snowtown. Z Buntingiem poznali się na kursie spawalniczym. John Bunting żył w nędznej dzielnicy. Miał na utrzymaniu żonę i jej syna, który w końcu z nimi zamieszkał. Na krótko, bo pierwsze małżeństwo Buntinga się rozpadło, gdy wyszło na jaw, że zdradza żonę z sąsiadką, Elizabeth Harvey. Ona właśnie została jego drugą żoną. Nie mieli własnych dzieci. John został jednak ojczymem dla 4 pasierbów. Byli nimi Troy Yaud oraz James Adrian i Christopher Vlasakis. Ci dwaj ostatni, najmłodsi, zostali pod jednym dachem z matką i jej partnerem. Troy i James po jakimś czasie się wynieśli i zamieszkali gdzie indziej. James Vlasakis, urodzony w 1979 roku, miał 14 lat, gdy poznał Buntinga. Chłopak był już wtedy uzależniony od heroiny, a właściwie poddano go leczeniu i terapii metadonowej, mającej zablokować działanie narkotyku. Został trzecim pomocnikiem w zbrodniach Johna. Bunting nie pracował. Czas trawił na tworzenie niezwykłej ściany, mapy powiązań, którą nazwał Rock Spider Wall. Nawiązywał do slangu australijskich więźniów, którzy mianem Rock Spiders określają osadzonych pedofilów. Bunting ewidentnie miał kompleks Boga. Na podstawie ledwie podejrzeń, pogłosek czy plotek utkał sieć z odręcznych notatek, karteczek samoprzylepnych, połączonych różową i niebieską wełną. Wybierał, na chybił trafił osobę z notatki i dzwonił do niej. Oskarżał o pedofilię, homoseksualizm, groził, że ten ktoś dostanie w końcu to, na co zasłużył. W domyśle była to groźba morderstwa. Pajęcza sieć Buntinga była stekiem kłamstw, ale jego pomocnicy wierzyli mu bezkrytycznie. W ciele niewysokiego mężczyzny skrywała się potężna osobowość. Nie miał problemów z narzucaniem swojej wizji świata bliskim i znajomym. Podkreślę jednak, że z rozmysłem dobierał sobie osoby wokół siebie. Zwykle wybierał mężczyzn i kobiety z niską samooceną, z IQ na granicy poczytalności, osoby często uzależnione od narkotyków. Jego druga żona wiedziała, co robił mąż. Zdawała sobie sprawę z jego obsesji, choć może nie traktowała jego poglądów w kategorii urojeń. Pomagała nawet przy jednej ze zbrodni. Od razu zdradzę, że nigdy nie została ukarana. Zmarła na raka po aresztowaniu czterech sprawców. W tej tragedii jest jeszcze jedna osoba po stronie morderców. Jody Elliot, szwagierka Marka Haydona, pomocnika Buntinga. Niezbyt inteligentna, za to do szaleństwa zakochana w Johnie. Pomagała mu udawać jedną z jego ofiar, jedyną kobietę, którą zabił, by pobierać pieniądze z jej ubezpieczenia. Bunting losowo wybierał ofiary, wymyślał im grzechy i przewinienia. Wystarczyła mu za powód do morderstwa czyjaś otyłość, uzależnienie od narkotyków lub homoseksualizm. Na liście ofiar byli krewni, znajomi i przyjaciele Buntinga i jego pomagierów. John chętnie zabijał, dlatego nie doszukiwał się prawdy w oskarżeniach o molestowanie. Wcale nie wymierzał sprawiedliwości, jak to mówił. Po prostu czerpał przyjemność i satysfakcję z dominacji i kontroli nad ofiarami. Nie okazywał emocji, nie przejawiał empatii. Był bezdusznym psychopatą, mówiąc potocznym językiem. Torturowanym przez niego osobom kazał zwracać się do siebie per Bóg, mistrz, główny inspektor, albo po prostu panie, mój panie. Zanim odebrał im życie, musieli powtarzać za nim słowa dziwnego scenariusza, który przygotował. Wkładał im w usta zwroty, zdania, pojedyncze słowa, które nagrywał, a potem montował po swojemu, by powstało swoiste oświadczenie katowanej osoby. W spreparowanym wyznaniu ludzie ci przyznawali się do niepopełnionych przestępstw albo zrywali kontakty z bliskimi, deklarowali wyjazd z miasta i zabraniali kontaktowania się ze sobą. Bunting odtwarzał tak przygotowane nagrania przez telefon rodzinie i przyjaciołom zamordowanych. Nazywał je głosami umarłych. Wymuszał przed śmiercią ofiary torturami dane z ubezpieczenia społecznego i kont bankowych. Po morderstwie jego pomocnicy podszywali się pod zabitą osobę i pobierali świadczenia lub wypłaty z banku. Wyłudzili łącznie w ten sposób $97,200, ale nie o pieniądze głównie chodziło, były dodatkową korzyścią. Mam nadzieję, że zapamiętaliście najważniejsze. Przywódca John Bunting, trzech pomocników, najbliższy Robert Wagner oraz nie przy każdym morderstwie sąsiad Mark Haydon i pasierb Buntinga James Vlasakis. Czas, byście poznali ofiary. Oficjalnie było ich 11, choć najprawdopodobniej 12 osoba również zginęła z ich ręki. Posłuchajcie. Pierwszą ofiarą był 18-letni Clinton Douglas Trezis. Został zwabiony przez Johna Buntinga do jego domu w Salisbury 31 sierpnia 1992 roku. Mieli napić się piwa. Gospodarz oskarżył gościa bez ceregieli o pedofilię, po czym uderzył go w głowę łopatą lub młotkiem. Z pomocą Wagnera i jeszcze jednej osoby, Berego Lane'a, pochowali ciało młodego mężczyzny w płytkim grobie w Lower Light. Zwłoki zostaną odnalezione niemal 2 lata później, 16 sierpnia 1994 roku. Niestety nikt wówczas nie powiąże ofiary z Buntingiem. Morderstwo długo pozostanie nierozwiązane. Gdy w 1997 roku omawiano tajemniczą historię śmierci Treziza w programie Australia Most Wanted, Bunting z zainteresowaniem śledził telewizyjną narrację. Chwalił się swojej żonie i pasierbowi. To moje dzieło. Zaskakujące, że nic nie zrobili w tej sprawie, wikłając się niestety w zbrodnicze plany Johna. A przecież krąg morderców i mordowanych był niemal zamknięty. Ci, którzy dopiero co pomagali zabijać lub pozbywać się zwłok, wkrótce sami padali ofiarami Buntinga. Ofiara numer 2, 26-letni Ray Allen Peter Davis, był osobą z niepełnosprawnością intelektualną. sypiał z byłą dziewczyną Buntinga, 47-letnią Susan Allen. Chociaż się rozstali, byli w dobrych relacjach. Co więcej, Ray mieszkał w przyczepie zaparkowanej za domem Susan. 26 grudnia 1995 roku córka kobiety patrzyła, jak jej matka i Bunting sprzątają przyczepę Davisa. Został zamordowany przez Johna dzień wcześniej. Właściwie doszło do zbiorowej zbrodni. Żona Johna najpierw dźgnęła mężczyznę nożem w nogę, potem Wagner poddusił go kablem. Następnie obaj z Buntingiem załadowali bezwładne ciało do bagażnika auta. Wywieźli go z miasta. W bezpiecznym miejscu wrzucili go do wanny i torturowali. Walili kijem w jego genitalia, dopóki nie umarł. Ciało wrzucili do prowizorycznego grobu na podwórku posesji Buntinga w Salisbury, pełnego cegieł, ziemi i gruzu. Nikt nie zgłosił zaginięcia Davisa. Jego przyczepa została wyczyszczona i sprzedana. Bunting podejmował przez jakiś czas pieniądze z konta ofiary. Wspomniana Susan Allen była trzecią ofiarą. Jej bezgłowe szczątki znaleziono w domu Buntinga w Salisbury 23 maja 1999 roku. Były owinięte w 11 różnych plastikowych toreb. Wykorzystywał zakochaną w nim po uszy Jody Elliot, by podszywała się pod kobietę i pobierała jej emeryturę. Wyłudzili łącznie 17 tysięcy dolarów. W jaki sposób zginęła Susan? Niestety nie wiadomo. Znalezione szczątki były w stanie utrudniającym określenie przyczyny zgonu. Rozkawałkowanie nastąpiło po śmierci. Bunting będzie twierdził, że zmarła śmiercią naturalną, na atak serca. Bardziej prawdopodobne jest, że tak jak inne ofiary, zaciągnął ją do łazienki, wrzucił do wanny i tam zaszlachtował. Powodem mogła być scysja między nimi, a nawet groźba ze strony kobiety, że pójdzie na policję. Ostatecznie wymiar sprawiedliwości wycofał zarzuty w sprawie jej dziwnego zgonu. Zagadka śmierci Susan Allen nigdy nie została wyjaśniona. To właśnie ta 12. ofiara, która oficjalnie nie może być wliczana w morderczy dorobek Buntinga i spółki. Ofiara numer 4, 19-letni Michael Gardiner, gej z sąsiedztwa, mieszkał u kuzynki żony Wagnera. Michael marzył o operacji płci, czuł się kobietą i chciał nią zostać także fizycznie. Ubierał się w kobiece stroje. Oczywiście wiedział o tym Bunting i to mu wystarczyło do wydania wyroku śmierci. Michael zniknął we wrześniu 1997 roku, po tym jak bawił się z dziećmi Wagnera na podwórku i podczas zabawy położył dłoń na ustach jednemu z dzieciaków. Wagner się wściekł. Wraz z Buntingiem wpakowali mężczyznę do samochodu i pojechali 100 kilometrów na południowy wschód do Murraybridge. Tam torturowali Michaela, dusząc go i zmuszając do wstawania za każdym razem, gdy upadał. Musieli go też razić prądem i przypalać. Na jego mosznie były ślady po oparzeniach. Wagner i Bunting okradli potem wynajmowany przez Gardinera dom, zabierając także rzeczy należące do właścicielki nieruchomości. Później powiedzieli jej, że Gardiner ukradł je sam, by pokryć koszty operacji zmiany płci. Niestety nigdy do operacji nie doszło. Michael nigdy oficjalnie nie został Michelle, tak jak marzył. Jego ciało spoczęło w plastikowej beczce, w szopie, w której zginął. Na szyi mordercy pozostawili sznurek. Odcięli też ofierze lewą stopę, bo nie mogli domknąć pokrywy. Później przetransportowali beczkę z makabryczną zawartością do skarbca banku w Snowtown. Ofiara numer 5, 42-letni Barry Lane, już raz pojawił się na moment w tej historii. Pomagał przy pozbywaniu się ciała numer 1. Barry dosłownie przygarnął nastoletniego Roberta Wagnera z ulicy. Zamieszkali razem. Gdy Wagner poznał Buntinga, Byli już ze sobą ponad 10 lat. Partner Wegnera był transwestytą. I znów dziwna sprawa. Ale przez 6 lat znajomości z kochankiem Wegnera Banting nie sugerował, że miał do niego jakieś zarzuty. Nawet przyzwyczaił się, że Barry był transwestytą i wykorzystywał jego znajomości, by dawał mu cynk, jeśli usłyszy o jakichś pedofilach w okolicy. Gdy pojawiły się oficjalne zarzuty o molestowanie chłopca przez Barry'ego Lane'a, Wegner od niego odszedł w kwietniu 1997 roku. Jego miejsce u boku Lane'a zajął 18-letni Thomas Trevelyan, który bezwiednie poskarżył się Bantingowi, że mężczyzna, u którego zamieszkał, wykorzystywał go seksualnie. 17 października 1997 roku Banting, Wegner i Trevelyan zabrali Lane'a z domu. Kazali mu zadzwonić do jego matki i powiedzieć jej ostrym tonem, że przeprowadza się do Queensland i nie chce mieć z nią już nic wspólnego. Kobieta była zaskoczona. W tle słyszała niewyraźnie głos Thomasa. Zanim zdążyła odpowiedzieć synowi, napastnicy rozmowę rozłączyli. Rozkręcali się coraz bardziej. Poddali Barry'ego torturom, by podał informacje o koncie bankowym. Obcęgami zmiażdżyli mu palec u nogi. Osłabionego udusili. Jego zwłoki rozczłonkowali i wypchnęli do tej samej beczki, w której były szczątki Gardinera. Szóstą ofiarę już znacie. Dopiero co wspominałam 18-letniego Thomasa, który pomagał mordować swojego kochanka i pozbywać się jego zwłok. On był następny. Muszę tu dodać, że Banting i Wegner wykorzystali chłopaka, który żył w świecie urojeń. Thomas cierpiał na schizofrenię paranoidalną. Miewał halucynacje, nosił wojskowe ubrania, bo wierzył, że jest żołnierzem i wkrótce przyjdzie po niego ponury żniwiarz. Wybierał się na długie wędrówki boso. Zginął jesienią 1997 roku. Wiedział, ale też mówił, za dużo według Bantinga i Wegnera. 5 listopada mężczyźni wywieźli go 30 km za miasto, do lasu w pobliżu Kersbrook. Pod drzewem położyli skrzynkę, na której kazali mu stanąć. Następnie zarzucili chłopakowi przewieszoną przez gałąź wisielczą pętlę. Wykopali skrzynkę. Ciało znaleziono następnego dnia. Koroner początkowo stwierdził, że chłopak popełnił samobójstwo. Thomas podejmował już kiedyś próby samobójcze. Jednak za jakiś czas policja słusznie powiąże jego tragiczną śmierć z morderstwami w Snowtown. Ofiara siódma. 29-letni Gavin Porter, przyjaciel Vlasakisa, spełniał warunki, jakie interesowały morderców. Był z kręgu znajomych, wyrzucony na margines społeczny, z długą historią choroby psychicznej i pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Samotny. Po śmierci matki zaprzyjaźnił się z Vlasakisem. Obaj byli uzależnieni od heroiny. W tym czasie Banting wraz z żoną i jej synami, w tym Vlasakisem, zamieszkali w Murray Bridge. Był rok 1997. Wkrótce dołączył do nich także Gavin Porter, na swoje nieszczęście. Kiedy Banting usiadł na kanapie, poczuł ukłucie na pośladku. To była zużyta strzykawka, którą porzucił nowy domownik. Wściekły Banting nazwał Portera śmieciem i wprost powiedział mu, że nie ma prawa żyć. Z zemstą poczekał na dogodną sytuację. Wraz z Wegnerem napadli go, gdy mężczyzna spał na tylnym siedzeniu swojego samochodu, zaparkowanego na posesji Bantinga. Mężczyźni udało się obudzić, chwycił śrubokręt, który akurat leżał w aucie, i dźgnął nim Bantinga w rękę. Nie miał jednak szans. Obaj napastnicy obezwładnili go i udusili. Zwłoki pokazali Vlasakisowi. Następnie poćwiartowali je i włożyli do kolejnej plastikowej beczki z kwasem. ósmy w kolejności zginął wymieniony już 21-letni Troy William Yode, pasierb Buntinga. Stracił życie przez swojego przerotniego brata, Vlasakisa, który zwierzył się Johnowi, że Yode wykorzystał go seksualnie, gdy miał 13 lat. Wyznanie było równe wyrokowi śmierci. Któregoś sierpniowego ranka w 1998 roku Bunting i Wagner obudzili Vlasakisa i oznajmili mu, że zamierzają zabić jego brata. Wszyscy trzej zaatakowali śpiącego w łóżku mężczyznę. Brat zakuł go w kajdanki, gdy pozostali dwaj mężczyźni krępowali ofiarę. Zabrali go z łóżka, w łazience pobili po raz kolejny i zażądali informacji o jego pieniądzach. Zmuszali go do powtarzania różnych zwrotów ze scenariusza Buntinga. Nagrywali to, by potem wykorzystywać w rozmowach telefonicznych, udając, że ofiara wciąż żyje. Bunting przeprowadził swoją ulubioną torturę – miażdżenie obcęgami palców u nóg. Na końcu udusili Troya sznurem okręconym wokół dźwigni niczym garotą. Jego rozkawałkowane ciało trafiło do beczki. To niesamowite, że żaden z pomocników Buntinga nie uciekał, ani nie wzywał policji, widząc, że John nie cofnie się przed usuwaniem swoich pomagierów. Dziewiątą ofiarą był 18-letni siostrzeniec żony Haydona, Frederick Robert Brooks, który był obecny przy mordowaniu trzeciej ofiary, Michaela Gardinera. Brooks przeprowadził się wraz z matką w pobliże Haydonów pod koniec 1997 roku. We wrześniu 1998 roku przyjęto go do kadetów australijskich sił powietrznych. Dokładnie 17 września Bunting, Wagner i Vlasakis urządzili przyjęcie z tej okazji, na które go zaprosili. Chłopak wpadł dosłownie w pułapkę. Został obezwładniony. Mężczyźni umieścili go w wannie, skuli kajdankami i torturowali. Wkładali zapalone papierosy do uszu i nozdrzy. Wstrzykiwali mu wybielacz do jąder, które także razili prądem. Palce u nóg zmiażdżyli obcęgami. Brooks zmarł, dławiąc się kneblem. Mordercy mieli sposób na sprawdzenie, czy ofiara żyje. Jeden z nich skakał po jej klatce piersiowej, by wydusić z ofiary dosłownie ostatnie tchnienie. Tak było i tym razem. Podobnie jak w przypadku innych, ciało Frederika zostało rozczłonkowane i wrzucone do beczki z kwasem. Powoli zbliżamy się do końca krwawej listy. Sąsiad Buntinga, Gary O'Dwyer, lat 29, niepełnosprawny fizycznie i intelektualnie po urazie mózgu, którego doznał w wyniku wypadku samochodowego, był 10. ofiarą. John z braku innych zarzutów podejrzewał go o homoseksualizm. Jednak głównym motywem zbrodni była renta mężczyzny. Bunting wraz ze swoimi pomocnikami wprosił się do sąsiada na drinka. O'Dwyer nieco się wstawił. Bezbronnego torturowali przez kilka godzin. Ciało w kawałkach trafiło do beczki. Przedostatnia ofiara, 37-letnia Elizabeth Haydon, żona jednego z pomocników Marka Haydona, a ciotka poprzedniej ofiary, również wiedziała za dużo. 21 listopada 1998 roku Bunting i Wagner dostali się do jej domu podczas nieobecności męża. Zaciągnęli kobietę do łazienki, torturowali i zabili. Na szyi zostawili sznur, w ustach knebel. Nie ukrywali morderstwa przed partnerem ofiary. Pokazali Haydonowi jej ciało. Podobno widok zmaltretowanych zwłok Elizabeth bardzo go rozbawił. Gdyby wiedzieli, że to morderstwo doprowadzi do zakończenia ich krwawej zabawy, na pewno nie byłoby im do śmiechu. Śmierć Elizabeth Haydon nie przeszła bez echa. Pozostałe ofiary, którymi społeczność niespecjalnie się interesowała, znikały i nikt za nimi nie tęsknił. Tym razem policja wszczęła śledztwo w sprawie zaginięcia kobiety. Niedługo potem, w styczniu 1999 roku, siostra Elizabeth i matka zamordowanego Frederica Brooksa, Jodie Elliott, została przyjęta do szpitala psychiatrycznego. Uwielbiała Buntinga. Była w nim szaleńczo zakochana, ale zdaje się, że zbierająca żniwo śmierć wokół niej doprowadziła ją do załamania nerwowego. Kobieta całymi dniami kołysała się w przód i w tył, trzymając w ramionach porcelanową lalkę, którą nazywała Jodie Bunting. Nie zdawała sobie sprawy, że jej ukochany za jej plecami nazywał ją wiejską idiotką. Ją również umieściłabym na liście ofiar Buntinga. Jako ostatni zginął 24-letni David Johnson 9 maja 1999 roku. Kolejny pasierb Buntinga. John go po prostu nie lubił, bo był pedantem, zawsze schludny, porządny i zorganizowany. Zwabił go do pułapki jego własny przyrodni brat, Vlasakis, mówiąc, że w Snowtown można kupić komputer za grosza. Obaj pojechali do miasteczka. David trafił prosto w ręce oprawców, doprowadzony do budynku dawnego banku. Tam został powalony i zmuszony do podania PIN-u do swojej karty. Zanim go zabili, sprawcy próbowali skorzystać z danych, jakie podał, ale nie dostali się do konta Davida. Wrócili do Snowtown i przeprowadzili z nim krwawy scenariusz, tak jak z wieloma innymi osobami. Musiał recytować dyktowane mu słowa i zdania. Taśmy nagrania zachowały się. Słychać na nich oszołomionego, ale podporządkowanego mężczyznę, który opowiada, że uprawiał seks z 13-latką, która zaszła w ciążę. Z tego powodu podjął decyzję o ucieczce z miasta. Po wszystkim David został zamordowany. On jedyny zginął w Snowtown. Bunting i Wagner wycięli z dolnej części jego uda kawałek mięsa o wymiarach 18 na 18 centymetrów. Usmażyli i zjedli. Przypieczętowali pewnie sami, nie wiedząc, ostatni akt makabrycznej serii. 11 dni później policja wkroczyła do starego banku. Otworzyła drzwi skarbca. Ze środka buchnął potworny smród. Początkowo nie wiedziano, ile ofiar znajduje się w 6 plastikowych beczkach. Dopiero później medycy sądowi doliczyli się 8 ciał. Jedno nie miało stopy. Najprawdopodobniej beczki były wcześniej przetrzymywane w innych miejscach. Obok beczek leżały narzędzia i akcesoria używane do tortur i okaleczania ofiar. Noże, rękawiczki, kajdanki, liny, taśma klejąca, urządzenie do rażenia prądem. Z jakiegoś dziwnego powodu sprawcy nie zdecydowali się pochować czy porzucić szczątków, tak jak zrobili to z 3 innymi zwłokami. Być może beczki trafiły do skarbca w momencie, gdy wiedzieli już o toczącym się śledztwie. Z pewnością nie byli geniuszami zbrodni, licząc, że policja nigdy nie dotrze do smutnego składowiska. Jak wspominałam, 2 ciała znaleziono na podwórku dawnego domu Buntinga. Śmierć Thomasa Trevilliana przestała być już uznawana za samobójstwo. Dołączono go do ofiar Buntinga i jego kolegów. John, jego sąsiad Wagner i Mark Haydon zostali aresztowani dzień po odnalezieniu beczek. Vlasakisa zatrzymano 5 dni później. Proces trwał aż 12 miesięcy. Był najdłuższy w historii Australii. Ofiar i szczegółów śledztwa było tak dużo. W grudniu 2003 roku Bunting został skazany za popełnienie z premedytacją 11 morderstw na 11 dożywotnich wyroków więzienia. Wagner za 10 morderstw, choć przyznał się tylko do 3, został skazany na 10 razy dożywotnie więzienie. Obaj bez możliwości zwolnienia warunkowego. Vlasakis poszedł na współpracę, przyznał się do udziału w 4 zabójstwach i został głównym świadkiem oskarżenia. Jego zeznania doprowadziły w głównej mierze do skazania Bantinga i Wegnera. Podczas procesu zeznawała pierwsza żona Johna, Weronika Tripp. Odpowiadała na pytania powoli, ściskała pluszowego misia. Wiele wskazywało na to, że w ciele dorosłej kobiety była mała dziewczynka. Banting, jak widać, wiązał się z osobami, które były łatwe do sterowania. Z łatwością wymógł na kobiecie, by milczała, a przecież wiedziała o co najmniej jednym z zabójstw. Jamesa Vlasakisa skazano na poczwórne dożywocie, z możliwością zwolnienia warunkowego po 26 latach. W 2004 roku ostatni pomocnik Bantinga, Merk Haydon, został skazany na podstawie 5 zarzutów pomocy w morderstwach. Przyznał się do 2. Usłyszał wyrok 25 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 18 latach. Wyszedł zza krat niedawno, w kwietniu 2024 roku, za doskonałe sprawowanie. Przebywa obecnie w ośrodku przygotowującym go do życia na wolności. Jak wspominałam, zarzut zamordowania Susan Allen, której ciało znaleziono owinięte w torby foliowe, wycofano 7 maja 2007 roku. Historia nie kończy się wraz z aresztowaniem i osądzeniem morderców. Można powiedzieć, że toczy się dalej. Turyści zjeżdżają do Snowtown, by przez chwilę pobyć w pobliżu miejsca, które stało się cmentarzem dla 8 osób. Mieszkańcy nie są dumni z mrocznej sławy miasteczka. Rozważali nawet zmianę nazwy miejscowości na Rose Town, by odciąć się od przeszłości. Z drugiej strony w jednym z lokalnych sklepów pojawiły się pamiątki. Magnesy na lodówkę z beczkami i podpisem: byłem w Snowtown i przeżyłem. Przed hotelem, który mieści się naprzeciwko dawnego banku, po drugiej stronie ulicy, stoją 2 beczki. Zawsze znajdą się chętni do zarabiania na cudzej tragedii. Dom wynajmowany przez Bantinga w Salisbury North, na którego podwórku znaleziono 2 ciała, został zburzony przez firmę, do której należał. Sam bank oraz poprzednie lokum mordercy w Murray Bridge wystawiono na sprzedaż. Nieruchomości znalazły kupców, chociaż po cenie niższej niż sugerowana. Chętnych nie było zbyt wielu. Winna wam jestem na koniec wyjaśnienie. Dlaczego ta historia? Dlaczego zestawiłam ją z literackim mordercą? Bohater powieści Remigiusza Mroza, Piotr Langer, i prawdziwy zabójca John Banting mają wiele wspólnego. Muszę przyznać, że Mróz doskonale pokazał, jak działa umysł bezdusznego oprawcy. Z jednej strony serdeczny wręcz, pomocny, obdarzony charyzmą, z drugiej pozbawiony empatii, z płytkimi emocjami, kierujący się sztywnymi schematami myślenia o drugim człowieku i jego potrzebach. I Langer, i Banting popełniali zbrodnie typu thrill kills, czyli dla dreszczyku emocji, z hedonizmu. Cierpienie torturowanych ofiar sprawiało, że czuli się dobrze. By powielić to uczucie, poniżali, okaleczali i wykorzystywali niewinnych ludzi. Motywacja, jaką się kierowali, była mieszaniną przyjemności, wymiernego czasami zysku i osobistej urazy. Rozkoszowali się wynikami swoich zbrodni. Wciąż było im mało. Wybierali ofiary, których nikt nie zamierzał szukać. Swoistą diagnozę Bantinga postawiłam na podstawie dostępnych informacji na jego temat i czynów, jakich dokonał. Wyniki jego badań psychiatrycznych, przeprowadzonych na zlecenie sądu, nigdy nie zostały ujawnione. Nikt nie wie, czy bardziej był i jest szalony, czy też po prostu przesiąknięty złem do szpiku kości. Co ciekawe, Banting cierpi na anosmię, czyli od dziecka nie ma zmysłu węchu, podobnie jak literacki Piotr Langer. To zaburzenie zauważono u niektórych osób, które dopuszczają się aktów nekrofilii. Kto wie, jak daleko zaszedłby Banting, skoro dopuścił się przy ostatniej zbrodni aktu kanibalizmu. Last but not least, wybaczcie proste skojarzenie. Morderstwa w Snowtown skojarzyłam z bohaterem Remigiusza Mroza jeszcze z dwóch powodów. Po pierwsze, literacki psychopata chował między innymi szczątki swoich ofiar do urn kanopskich. Bunting chował je w beczkach, kierując się mniejszą finezją, za to takim samym okrucieństwem i brakiem szacunku do ludzkiego życia. Po drugie, nazwa miasteczka Snowtown w jakimś sensie adekwatna jest do mroźnego nazwiska autora powieści Langer. Aczkolwiek muszę dodać, że w australijskim miasteczku panuje klimat wręcz śródziemnomorski. Z tego co wiem, nigdy nie spadł tam śnieg. Za epilog historii niech posłużą wyniki badań psychologa ewolucyjnego Davida Bassa. 91% mężczyzn i 84% kobiet wyobrażało sobie zabicie kogoś. Wbrew pozorom, bardzo cienka granica oddziela nas od osób pokroju Buntinga czy wymyślonego Langera. Jak mówiłam na początku, zło leży w naszej naturze. Nie pozwólmy jednak, by przejęło nad nami kontrolę. Odcinek, jak może zdążyliście zauważyć, jest wyjątkowo sponsorowany. Jednak szczerze zachęcam Was do przeczytania książki Langer Remigiusza Mroza. Zawiera mnóstwo szczegółów dotyczących zbrodni głównego bohatera, jednak daje też wytchnienie tym, którzy wierzą w zwycięstwo dobra. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości, który mieści się przy ulicy Bagatela, dokładnie tam, gdzie mieszka Olgierd Paderborn, prokurator ścigający Piotra Langera. Renata.